Inspiracje z konferencji Ewangelicznej Polski.
Mój wstęp jest może trochę nudny, bo jako działacze społeczni wszyscy znamy doskonale te historie potrzeb wielu ludzi. Tak? Potrzebowali i wciąż potrzebują naszej pomocy, ale jednak chciałbym wam przedstawić dwie takie historie i oto Krzysiek. Miły gość miał trudne dzieciństwo na wsi. Ojciec pił, zostawił rodzinę. On jako chłopiec za bardzo nie mógł się odnaleźć i jedyną akceptację znalazł na ulicy. Za bardzo nie był pilnowany, więc nie skończył żadnej szkoły. Towarzystwo nie zachęcało do konkretnych, takich konstruktywnych działań i za kradzieże trafił do więzienia. Przez tą historię i przez swoje też nałogi, które tam nabył, to szanse na poważną pracę już były znikome. I jedyne takie życie to na ulicy w nałogu. Oto Krzysiek. Ale wiedząc, że on potrzebuje zmian, to chce się leczyć i chce zacząć nowe życie. Nowe życie z Bogiem. Ale na to potrzebna wielomiesięczna terapia. Znamy tą historię, prawda? I oto Marysia. Marysia urodziła się też w dysfunkcyjnej rodzinie. A przez różne komplikacje podczas porodu zdiagnozowano u niej porażenie mózgowe. Wielkie trudności i opóźnienie z rozwoju, a matka z wielkim poświęceniem zajmuje się dzieckiem, ale przez to, że to jest tak ciężko, cierpi na głęboką depresję. Może też przede wszystkim z tego, że w tej pomocy ona jest sama. A dostępność różnych potrzebnych zabiegów lub rehabilitacji zostawi bardzo wiele do życzenia. A co to dalej, to dołuje tą matkę. Ale wiedząc, że potrzebuje zmian, zgłosi się po pomoc, żeby zbierać fundusze na to leczenie i na tą kompleksową opiekę. Żeby mogła doświadczyć nadzieję. Nadzieję, którą daje Bóg. Warto pamiętać takie dwie historie, ok? I teraz wracamy do bardzo podstawową rzecz. Nasze podstawowe powołanie z Mateusza 22, gdzie Jezus nam powiedział: masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całej swojej duszy i z każdą swoją myślą. I to jest najważniejsze i pierwsze przekazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi: masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Chyba znamy ten werset, jak dobrze to znamy na pamięć. I warto o tym pamiętać, słuchając dalej. Więc tu niczego nowego wam nie powiedziałem. Następny werset chyba też nie, ale uważnie, bardzo uważnie poproszę, żebyście to słuchali i czytali. Też Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu i odwiedziliście mnie. Znacie ten fragment? To jest opowiadanie o owcach i kozłach. Znamy ten kontekst. To jest kontekst, który jest bezpośrednio związany z tym pierwszym powołaniem, żeby kochać bliźniego, prawda? To jest nic nowego. Bardzo istotne jest to, że Jezus to bezpośrednio przekazuje to, że uznaje za sprawiedliwych tych, którzy zajęli się opieką nad potrzebującymi. Nie wchodzimy tutaj w żadnej teologii, bo to robi się może trochę ślisko, ale Ja tylko powtarzam to, co tutaj Jezus nam powiedział. A w tym rozdziale widzicie, co jest podkreślone. I bardzo ciekawe jest to, że w tym fragmencie ta lista jest powtórzona aż 4 razy. A wiecie, co jest ciekawe w tej liście, kiedy to jest powtórzone? Kolejność, a ilość to jest dokładnie to samo i to 4 razy. Słuchajcie, mamy do czynienia z głodnymi. Mamy tu spragnionych. Mamy obcych przybyszy, nagich, chorych i więźniów. 6 kategorii. A to nie są przypadkowe kategorie, bo jak w Biblii jest coś powtórzone aż 4 razy, no to Bóg naprawdę miał coś do przekazania nam, więc traktujmy to poważnie. Czyli mamy tutaj te kategorie i chyba znamy naszą odpowiedź na te różne kategorie, prawda? Więc po pierwsze, dla głodnych i spragnionych mamy dystrybucję żywności. Tu za bardzo nie wiem, dlaczego Pan Jezus mówi o 2 kategoriach, bo często ci spragnieni też są głodni, więc jeszcze tego nie rozszyfrowałem, ale może ktoś mądrego mi to kiedyś powie. Druga kategoria to obcych przybyszy. To opiekę nad uchodźcami. Wiele organizacji, wiele kościoły, wielu ludzi tym się przejmuje. Zajmuje, jest zajęty, nawet przemęczony. Dzieje się. Halleluja. Trzecia kategoria dla nagich, dystrybucja ubrań. Dzieje się. Tak? Wiele organizacji to ma. Halleluja. Kolejna kategoria, doglądywanie, albo jak to się nazywa, nad chorymi. Różne organizacje to zrobią, ale proporcje robią się trochę jakieś nietypowe. Przeglądając katalog dobra, te wszystkie spisy, nagle chorymi tylko zajmuje się mniej więcej połowa tym, co robią tą całą resztę. Opieka nad wykluczonymi, i to są też wykluczeni z ważnej winy, więc więźniowie, ci, którzy mają różne problemy, tak? Ta kategoria jest, działa, są różne misje właśnie dla bezdomnych, dla więźniów, dla ludzi z różnymi problemami, dla wykluczonych, dzieje się. Mi się wydaje, że te kategorie powinny być, no, są równie ważne i równorzędne wręcz. Ale mając pewne doświadczenia, to wiemy, że te kategorie nie są równie łatwe. I z mojego doświadczenia wiem, że opieka nad wykluczonymi często jest najtrudniejsza. To nie tyle, że to są ludzie, którzy całym szacunkiem, ale nieraz budzą pewien wstręt, a do tego budzą często niechęć w społeczeństwie, bo dużo ludzi myśli, ale to jednak, no, sam to sobie trochę jest winien, prawda, bo no, nikt nie każe mu pić. A to, że ma poważne problemy, to już trochę o tym zapominają ludzie. Ale to jest pewien naturalny odruch i dlatego to nie jest równo łatwe. Ale powołanie, tak jak powiedziałem, tam są te kategorie na jednym poziomie. Słuchajcie, to daje pewne napięcie, jak to traktować poważnie. No i chcę z wami podzielić pewną historię naszej Fundacji Bread of Life. Ponad 20 lat temu zaczęło się to od prostej działalności dla bezdomnych. Fundator naszej fundacji widział bezdomnych na dworcu i zaczął rozdawać gorącą herbatę. Od tego zaczęły się różne inne projekty, bo od samej herbaty, no to spragnionych, no to chyba głodni też byli, więc już dostali też obiady. Potem dodatkową opiekę. Potem się okazało, no to skoro ubranie mają rozdarte, no to też warto im dać jakieś nowe spodnie, jakąś kurtkę na zimę. I od tego przez ileś lat dość szybko się rozwijały różne projekty. Tak, żeby w roku 2010, kiedy już fundacja też była formalnie założona i to wszystko krokami, były takie projekty jak cotygodniowe spotkanie piątkowe Holy Start dla bezdomnych konkretne programy, kilkadziesiąt, 100, 150 tych bezdomnych. Cały czas oni przechodzili. Piękne rzeczy tam się działy. Był punkt konsultacyjny do spraw uzależnień. Były składy ubrań i żywności. Była świetlica socjoterapeutyczna, Kraina Nadzieja to się nazywało. Do tego jeszcze w 2006 roku został zakupiony ośrodek, tak zwany New Life Center, gdzie przez wiele lat przychodziło ile set mężczyzn właśnie z tej fazy, kiedy oni zadecydowali, że trzeba coś zrobić swoim życiem, do tego, że byli znowu pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Halleluja. Poznali Boga, piękne rzeczy tam się działy. W latach 2009-2011 to było dwa lata pewnego takiego pięknego rozkwitu, bo udało się uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, gdzie w tym całym działaniu ponad połowa przychodów było z dotacji Unii. Pięknie. Ale dotacje unijne potrafią być trochę niebezpieczne, bo jest to też pewne zaburzenie poziomu wydatkowania, bo trzeba wydać na różne rzeczy, które tak naprawdę człowiek nie chce, ale musi. Do tego człowiek się przyzwyczaja do pewnych wydatków, do pewnego poziomu, który no nie jest zagwarantowany. I rodzi się pewne uzależnienie. No i dla naszej branży uzależnienie to już takie trudne słowo, wiemy o co chodzi, prawda? A wtedy sami stajemy się uzależnionymi od obcych środków. I w momencie, kiedy ten projekt w 2011 roku się skończył, bardzo wyraźnie zauważyliśmy, że coraz więcej energii poszło na dofinansowanie, na finansowanie tego ośrodka, na czym ucierpiały inne projekty. To jest logiczne, a też no po prostu przykre. Problemy, no można tutaj powiedzieć różne rzeczy, ale przede wszystkim prosta rzecz. Szkala tego ośrodka, gdzie w jednym momencie mogło być 15 osób, to było za mała. Więc koszty stałe, więc nie tyle, że obsługi tego domu, ale też przede wszystkim opieki, terapeuty, psychologa i tak dalej, to jakoś miało się niejak do szkali tego wszystkiego. No i dofinansowanie z MOPS-ów i tak dalej, no też wiecie, prawdopodobnie no to te środki, no jakoś nie do końca, prawda? A tu wracam do innego punktu. Tak naprawdę dla bezdomnych strasznie ciężko się zbiera środki od darczyńców. No i jesteśmy tu z powrotem do tej historii. I żeby zbierać te środki, no to w roku 2009 już, jako jeden z tych no konkretnych akcji, no to fundacja planowała uzyskać i tak uzyskała status OPP. Pomogło. Pięknie. Fajnie. Ale to żadne odkrycie. Wiemy od Radka, jak słyszeliście, że status OPP to jest piękne narzędzie i bardzo takie korzystne, żeby mieć dostęp do innych, nowych źródeł dofinansowania, żeby być wiarygodnym partnerem dla różnych darczyńców i tak dalej. Piękne, ważne, polecam każdemu. Tak? Jest to trochę pracy, trochę sprawozdań, ale warto. Ale odkrycie było inne. Słuchajcie. W tym samym roku, kiedy uzyskaliśmy status OPP, zgłosili się do nas rodzice Elizy. Wtedy 9-letniej dziewczynki, która cierpiała na rzadką chorobę, nazywa się Niemanna Pika C. To nieraz to ludzie nazywają jakiś dziecięcy Alzheimer. To jest pewna degradacja organizmu, bardzo trudny. Po pierwsze do leczenia to raczej się nie da, tylko są leki na zatrzymanie postępu choroby. Leki są, ale wokół takich leków, i w tym przypadku tak też było, jest wieczna dyskusja, na ile taki lek jest refundowany. I w momencie, kiedy taki lek nie jest, no to jest wielki kłopot, bo to kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, nawet kiedyś tak było, miesięcznie. Więc trzeba było nagle zbierać ogromne środki. Co rodzice zrobili? No, potrzebujemy wiarygodnego partnera, żeby zbierać środki. Potrzebna jakaś fundacja. I ponieważ rodzice byli z zboru pod Poznaniem i znali Bread of Life, to pytali, czy nie można przez was zbierać środki. Bo co najmniej jesteście partnerem zaufanym, wiemy, o co chodzi, jesteście braćmi, siostrami, więc tak zróbmy. Oczywiście, powiedzieliśmy tak. I zaczęło się. To był projekt pilotażowy, a zbierano do dziś ponad 1 000 000 złotych dla niej. I Eliza wciąż żyje. Teraz Eliza ma prawie już 22 lata. Jej życie jest trudne, ale jest chodzącym świadectwem. A nie tylko działy naszej fundacji, nie miłości Boga, naprawdę. I jest bardzo prostą odpowiedzią na to powołanie z Ewangelii Mateusza 25. Ona jest chora, a my ją doglądamy. Jesteśmy z nią, wspieramy tą całą rodzinę i jesteśmy tym formalnym partnerem do zorganizowania różnych zbiórek. I jest bieżący kontakt z rodziną. Przez to rodzina jest świadectwem i dzieją się piękne rzeczy. I to już od kilkunastu lat, gdzie ona jest, tak jak powiedziałem, tym chodzącym świadectwem. Tak dosłownie, jak jest napisane, i przez nią ludzie uwielbiają Boga. Słuchajcie. I to jest właśnie to odkrycie. Bo dlatego miłego Pana na początku ciężko zbierać środki, a dla Elizy nagle zbieraliśmy już ponad 1 000 000 złotych. Aha. Dla tej Marysi ile set tysięcy złotych? Można? Tak, można. I znając tą historię, bez żadnego większego wysiłku zgłosili się kolejni podopieczni. Bo wiedzieli, że oprócz właśnie tego bytu prawnego, że no też potrzebna fundacja, żeby to wszystko formalnie zbierać, ludzie widzieli właśnie te dobre czyny. Widzieli, że my jako fundacja chcemy, na ile jesteśmy w stanie, być właśnie z tą rodziną. Nie tylko być maszynką, albo nie tylko być tym bytem do formalnego takiego. Nie. Chcemy być z nimi. Doglądamy. Tak? I teraz mamy około 200 podopiecznych i jest to jeden z głównych filarów naszej fundacji, Fundacji Bread of Life. My to planowaliśmy? Nie. Tylko chcieliśmy być otwarci na powołanie. A dlaczego jesteśmy tak bardzo wdzięczni z tego powodu? Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, cały czas powtarzam. Po pierwsze, to już powiedziałem. Dostęp do środków od darczyńców dla chorych dzieci jest to wiele łatwiejszy niż dla bezdomnych. I słuchajcie, nie wiem, czy ktokolwiek tutaj zdaje sobie sprawę, jak wielki jest ten tort środków dostępny w tym kraju dla chorych dzieci. To jest ogrom. Ile set milionów złotych, to jeszcze nic. Ludzie dadzą. Ludzie są poruszeni ich losem. I my jako chrześcijanie możemy się zająć ich losem. I dlaczego te środki mają trafić do organizacji, gdzie ludzie, owszem, dobrze działają, ale przy okazji nie uwielbiają Boga? Niech to trafi do nas, bo my uwielbiamy Boga. Proste? Chyba tak. Czy my kochamy te rodziny w imieniu Jezusa? Inni ludzie pewnie też mogą kochać. Ale wiemy z doświadczenia, że bywa różnie. A my chcemy to zrobić naprawdę z powołania. Więc druga rzecz. Normalnie jak zbieramy środki, to jest nasza walka. Jak zbieramy dla chorych dzieci, to nagle mamy całą armię zaangażowanych ludzi. Mamy rodzinę, mamy przyjaciół, mamy najbliższych, którzy walczą o los tej osoby, tego dziecka. Nie to wszędzie dzieci, bo też mamy tam dorosłych. Walczą, bo to jest wspólna walka. I to, co my zrobimy, to udostępniamy swoje narzędzia, a wiecie, jak działają wszystkie sieci społeczniowe i tak dalej. Facebook, Instagram, wiadomości są udostępnione i nagle it goes viral. Tak? Piękne określenie. I w momencie, kiedy to ma nagle bardzo takich dużych wyświetleń, to może być jakaś reporterka z jakiejś gazety lokalnej albo z telewizji. Telewizja się skontaktuje z nami. No, słyszeliśmy o takiej osobie i tak dalej, czy możemy robić reportaż? No, ale rzeczywiście, proszę bardzo. Jest wywiad, jest artykuł w gazecie i znowu dalej. Oczywiście link do zbiórki i dzieje się. I w ten sposób już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy zbieraliśmy ileś tysięcy złotych dla kolejnego podopiecznego. I dzieją się piękne rzeczy. Nagle możliwe są zabiegi i formy rehabilitacji, które inaczej były całkowicie niedostępne, więc rodzina się cieszy, wszyscy się cieszą, my się cieszymy i jesteśmy z nimi i dzielimy się. Tak? Piękne relacje i piękne świadectwa. Pracowałem ponad 20 lat w biznesie, więc mówiąc takie rzeczy, to też zawsze u mnie świeci pewna lampka. O, słuchajcie, to jest model biznesowy. Bo każda fundacja w pewien sposób ze zbiórek opłaci swoje koszty, overhead, koszty własne i tak dalej. I ogólny model przyjęty to 10%. 10% idzie jako prowizja na cele statutowe. Więc w momencie, kiedy my zbieramy 500 000 złotych, to nagle mamy 50 tysięcy na utrzymanie własnej fundacji. A często te środki umożliwiają nam, i teraz słuchajcie uważnie, zbieranie dla innych projektów. I to mamy ten efekt dźwigni. W momencie, kiedy my mamy na przykład 20 tysięcy jako już środki dostępne dla bezdomnych albo dla innych, i wiemy, że są granty, które dają dofinansowanie 80%, bo takie granty są, to nagle mamy przez tą naszą prowizję kolejny projekt o wartości 100 tysięcy. Wow. Można? Można. Tak? Do tego dzieje się coś innego. Jest pewien bufor niewykorzystywanych, dedykowanych przychodów. Słuchajcie, jest zbiórka na daną podopieczną, zbiera 500 000, ale to nie znaczy, że w ciągu tygodnia ona jest w stanie wydatkować 500 000. I co do zasady, zawsze jest poślizg. Nigdy nie ma takiego, no zdarza się i to wtedy raczej jest kłopot, bo wtedy trochę za dużo już planowali wydatków w porównaniu do zbiórek. Ale powinno być pewien poślizg, że jak jest zbierane 500 000, to wtedy możemy planować kolejne zabiegi i kolejne formy rehabilitacji, pomocy i tak dalej. I to zrobimy i zrobimy to w piękny sposób. Ale mając ileś podopiecznych, ten bufor niewykorzystanych środków rośnie. I jako fundacja coraz bardziej siedzimy na pewien kapitał, który nie jest nasz, tak? To są środki powierzone i wiemy doskonale o tym, więc nie wolno dotknąć, ale obrabiać do pewnego stopnia już można. Jeśli jest coś dane na przykład dla Elizy, to są środki Elizy. Ale w momencie, kiedy Eliza tego nie wie, albo rodzina nie jest w stanie tego wydatkować, no to siedzimy na tą pulę pieniędzy i no po pierwsze są z tego odsetki. Było mało, teraz znowu może być trochę więcej, ale też w momencie, kiedy wiemy, że pewien bufor już jest nietknięty, no to możemy w inny sposób już zacząć obrabiać z tymi środkami. Prawda? Tak naprawdę to robi każdy bank, bo my mając swoje środki w banku, to nie ma żadnego banku, który ma tyle środków, ile tak naprawdę ma powierzonych od swoich posiadaczy konta, prawda? Oni wiedzą, ile tak naprawdę ich klienci mogą odbierać, więc część to jest ich model biznesowy. Słuchajcie, to jest nic nowego. Więc i najbardziej ludzie się boją właśnie takiego bank run w bankach, że nagle wszyscy tam do banku i tak dalej. No, ja mam nad sobą radę i oni też tego się boją i mi całe rzecz mówią, że nie, ostrożnie, ostrożnie. I my mówimy, tak, jesteśmy bardzo ostrożni. Więc procent, który my naprawdę zaczynamy obrabiać, to jest malutki. Ale słuchajcie, to jest model biznesowy, to jest też nasza odpowiedzialność wobec rodziny, wobec naszych podopiecznych, wobec wszystkich naszych no, ludzi, którzy korzystają z naszej pracy, naszej służby, żeby mądrze wygospodarować środkami, które są nam powierzone. Tak? Dużo można mówić o tym, co Biblia na ten temat mówi, więc to jest nic nowego. I jeszcze tutaj trzecia rzecz, i to jest bardzo delikatna, ale my wszyscy siedząc tutaj pewnego dnia, chyba że Pan Jezus wróci wcześniej, ale umrzemy. Podopieczni są chorzy. I ponieważ no, są chorzy, ich szanse, żeby trochę szybciej umrzeć, niestety są. I dlatego to się zdarza od czasu do czasu, że niestety nie jesteśmy w stanie uratować przez różne formy pomocy danego podopiecznego. I wtedy dzieją się rzeczy, i to zawsze to jest bardzo taki delikatny temat, ale środki, które są zbierane na daną podopieczną, przypadają fundacji, bo fundacja jest właścicielem danych środków, prawda? Nie, bo to nie ma innej możliwości, bo w momencie, kiedy fundacja nie jest właścicielem tych środków, no to wtedy są różne te inne uwarunkowania podatkowe. Więc to jest jedyny sposób. Więc my traktujemy zawsze to bardzo tak dosłownie środki, na przykład Elizy, są środki Elizy. Tak? Ale w momencie, kiedy, i to już ile razy to się zdarza, że podopiecznie umrze, to my razem z rodziną rozmawiamy i dalej jesteśmy z tą rodziną i mamy taki układ 50 na 50 dla innego podopiecznego i oczywiście głośno o tym mówimy na Facebooku i tak dalej, co się dzieje na przykład ze środkami Huberta, który 2 miesiące temu umarł, małego Huberta. Wszyscy patrzą na to, bo wszyscy pokochali Huberta. Niestety nie dał rady, a środki ma. Więc zaczęliśmy wspierać innego podopiecznego na życzenie matki. Matka bardzo się cieszy i czuje ulgę w sercu, że to, co miało być dla Huberta, no to teraz ktoś inny. Naprawdę przez to ma operację w Stanach i jest nadzieja. Halleluja. I się cieszą. Przy okazji ludzie się nawracają i razem z nami mówią halleluja, nie? Do tego druga połowa i ludzie o tym wiedzą i się cieszą z tego, to idzie na cele statutowe. I jesteśmy w stanie znowu przez to dofinansować kolejne projekty. Czujecie bluesa? Mogłem tutaj powiedzieć, że to jest nasz patent. Nie. Ja chciałbym, żeby każdy, który ma możliwość przez swoją organizację, mógł zacząć zrobić takie rzeczy. Bo moim zdaniem to jest proste wygospodarowanie środków, które Pan Bóg nam daje. Mamy tu konkretną zachętę. Posyłam was między wilkami, jako owce między wilki. Bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Rozumiecie tego? To też jest powołanie. Więc powołanie jest to, żeby nie naiwnie pomóc, ale pomóc mądrze. A w momencie, kiedy z różnych organizacji tylko 1/3 się zajmuje chorymi, i to często tylko w tej formie, żeby być nimi, ale nie używać możliwości, które są dostępne w tym kraju. Ludzie tylko czekają, żeby dać na chore. To skorzystajmy z tego. Ja uważam, że mamy konkretne powołanie do tego. Z tego, co wiem, mało która organizacja tu obecna ma taki program. My akurat na liście Ministerstwa Finansów jako fundacja to mamy 120 chyba pozycję wśród 9 000 różnych organizacji. Jesteśmy najwyżej na tej pozycji wśród organizacji OPP. Zbieramy około 1 000 000 zł tylko przez 1%. Dlaczego tylko my? Słuchajcie, wielka orkiestra zbiera kilkadziesiąt milionów. Są różne fundacje, które zbierają. Szanujemy ich, ale zróbmy to jeszcze lepiej. Według naszego powołania. Więc ja chciałbym naprawdę wszystkich zachęcać, na ile macie możliwość zarażać innych, że można to zrobić. A ja nie czuję żadnej konkurencji, bo ja chciałbym, żeby wszyscy to zrobili. Tak? Mieściłem się ładnie w 40 minut. Czy macie pytania?
Rodzice sami mogą zbierać na swoje konta, czy to jest, musi być przez...
Musi być fundacja, bo jak rodzice sami zbierają, to muszą oddać 20% jako podatki.
Więc...
Tak.
Jak jest zrzutkę?
Też.
Bywa
różnie, bo nieraz to fundacje skorzystają z rzutki.pl jako kanał do darowizny i oczywiście to nie ma żadnego problemu i to idzie zgodnie z prawem i tak dalej. Tyle, że prywatne rzutki, jak ktoś to robi trochę na chybił trafił, no dopóki nie ma kontroli urzędu, jest bezpieczne, ale nikt nie wie. I zwłaszcza jeśli są trochę większe kwoty, na poważniejsze zbiórki robi się naprawdę niewesoło. I w momencie, kiedy ci ludzie zbierają na chorą osobę, kogoś tam w rodzinie i nagle muszą oddać 20%, które oczywiście już nie mają, no to robi się dodatkowo boleśnie. Więc to tu nie ma w ogóle dyskusji i poza tym na różne zbiórki zawsze jest tą przewagę, że w momencie, kiedy fundacja zbiera, i to przede wszystkim oczywiście fundacja OPP, która ma obowiązek sprawozdawczy, który jest cały czas pod nadzorem, że no, trzeba tu wykazać, na co się zbiera, na co się wydaje i tak dalej. I my jako fundacja no, regularnie mamy takie kontroli. Więc ludzie mogą być pewni, że jak dadzą te środki dla danej podopiecznej, dla danego podopiecznego, to trafi do niego, bo musi. A jeśli ktoś robi zbiórkę, przerzutkę, no przepraszam, a kto mówi, że może on weźmie wszystko dla siebie i pójdzie do Hawaii, nie? Możliwe, nie ma kontroli. Tak, więc...
Ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o kwotę, jaką ustala się z rodziną, czy to z rodziną się ustala?
Tak.
Jaka kwota jest potrzebna na przykład dla chorego dziecka.
Tak.
I przybywają takie sytuacje, że jest niezgoda rodziny, jak, jeśli takie są, to czy w jaki macie sposób rozmowy z taką rodziną, że ona chciałaby tą nadwyżkę, która została zebrana więcej niż potrzeba dziecka.
Ty dyskusja.
Na naturę ludzką.
Tak. Te dyskusje mieliśmy może 2-3 razy w momencie, kiedy była śmierć podopiecznego, że rodzina myślała, to teraz to są nasze. Bo akurat trochę czekałem na tą śmierć, bo chcę na wakacje, bo jestem zmęczony tego wszystkiego. I takie przykre dyskusje. Ale umowę mamy już trochę wypracowane, że rodzina wie, że zbiera do fundacji tylko i wyłącznie ma pełne prawo do rozdysponowania tego czegokolwiek, co się mieści w tych zapisach, więc wszystkie wydatki medyczne, wszystkie takie rzeczy opiekuńcze i tak dalej, wszystko, na tylko można zbierać dokumenty, bo oczywiście to są wydatki na fundację, więc to są faktury, rachunki z NIP-em i tak dalej, no to wtedy nie ma żadnej dyskusji. I na przykład to, co jest taka bardzo prosta różnica, dlaczego ludzie nas kochają, a nie inne, takie większe organizacje. W momencie, kiedy rodzina chce mieć zwrot wydatków, to ma jutro. My nie robimy z tego problemu, bo to są ich środki, prawda? Więc oni to zbierają, mamy tam swoich ludzi odpowiedzialnych za ten program podopiecznych i oni mają, czują się bezpiecznie, czują się wygodnie, że ja to wydatkuję, często z własnych środków, od razu jest zwrot. W momencie, kiedy są większe środki, spokojnie się umówimy, zrobimy przelew do szpitala, idzie na przykład tam 50 tysięcy, proszę bardzo. I oni czują się bezpiecznie. I to jest bardzo ważne. I przy okazji rozmawiamy. I przy okazji jest ten kontakt. I tak jak Radek już powiedział, buduje się relacje z nimi. I oni widzą nasze dobre czyny. Tak proste jak nic. My nie musimy opowiedzieć Ewangelii, oni wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami. Więc automatycznie, później czy prędzej, te tematy się pojawiają. Tak.
Czy dobieracie jakoś podopieczne? Czy każda osoba, która się zgłosi do Breath of Life, że potrzebuje jakiejś tam rehabilitacji, bo jest chora, czy zostanie wciągnięta do tego programu? Są jakieś kryteria?
Nie, są pewne kryteria, bo musi być pewna perspektywa. Bo nieraz to mamy na przykład prośbę od starszych ludzi, którzy już mają pewne problemy zdrowotne i wiedzą, że do końca życia muszą mieć pewne leki i tak dalej. Wiemy już doświadczenie, że dla nich też trudno się zbierać środki, przede wszystkim, że oni nie mają budżetu. Oni nie mogą przedstawić konkretnie, że za tyle pieniędzy coś konkretnego osiągnę. Tak. Więc to są bardziej, bardzo brutalnie, przepraszam, ale już ludzie to bardziej odbierają. No to ja też mam swoją chorą babcię, nie? Po co? No i chyba nawet mają rację. Więc tu i dlatego to jest coś ważne i to, co ja już wiem, w fundraisingu kluczowy jest bardzo prosty przekaz, swój, tak jak wczoraj dzieliliśmy, swój tak zwany case for support. Proste określenie, jaka jest sytuacja, jaki mamy plan, jaką sytuację, jaki jest cel, na kiedy i za ile. Tak? I w momencie, kiedy jest podopieczny, który ma określoną chorobę i wiemy, że taki zabieg kosztuje 50, 100, rehabilitację 15 tysięcy, strzelam, tak? Można to przedstawić. Potrzebna jest dokumentacja medyczna, żeby to przedstawić przez różne platformy, żeby zrobić te zbiórki i idzie, tak? Inna informacja jest to, że są różne narzędzia do tego, są różne platformy. Najbardziej znana w Polsce się pomaga. No, jesteśmy oczywiście klientem tej platformy się pomaga, ale bardzo nam się nie podoba, że oni też zabierają 4%. Tak jak każdy zabiera procent. Więc
my... każdy, platforma pomaga.pl nie bierze nic. Zupełnie nic, ani jeden.
To czytałem o nich, na pewno mają inne haczyki, bo mają swoje koszty. Nie zrobią tego, że darmo.
Oni robią to w ten sposób, że w momencie, kiedy wpłacasz darowiznę, mają takie opcje, wspomóż nas. Aha. I ty jako darczyńca możesz wybrać tylko to, że wpłacasz darowiznę, ale możesz też wybrać, że nie wiem, 5 zł, 10 zł, tak. Dajesz też nam jako na platformę.
Radio, masz rację, ale znając życie, mają pewne haczyki. Bo oni muszą zarabiać na siebie. Oni mają reklamy i tak dalej, więc nikt z powietrza nie żyje. Okay? Więc i znając te realia i wiedząc, że w momencie, kiedy zbieramy na środki i przez różne platformy różnie bywa z płatą tego, bo jeśli ktoś nie zabiera prowizji, no to chętnie siedzi trochę dłużej na tych pieniądzach, żeby chociaż coś z tym zarobiło, tak jak banki robią. Tak? Dlaczego kiedyś w bankach to każdy przelew trwał 2 dni? To przecież to mieli ogromny kapitał. Wszystkie przelewy 2 dni siedziały tam. Wow. Tak, tak. No i każda platforma ma swój sposób. I się pomaga, jest dla nas w miarę do współpracy, ale nam przeszkadza, że oni zabierają swoje 4%. Więc my powolutku ileś lat temu zaczęliśmy swoją platformą. Zostań aniołem i powolutku się rozwija. Tak? To zależy od kampanii, którą platformę wybieramy. Często robimy i to, i to. Też trzeba z tym uważać, bo jeśli za mocno stawiamy na własną platformę Zostań aniołem, to się pomaga, znowu nie przejmuje takiego podopiecznego, bo już nie. Więc to jest tylko trochę taka gra, ale się rozwijamy. I w tej chwili nasza platforma Zostań aniołem już chyba 3,5 miliona zbierało przez to. Więc to idzie. Idzie. I co najmniej już nie musimy oddać kilka procent.
Ja mam pytanie, a jakie macie follow-up taki informacyjny, jak już jest zakończona dana zbiórka, czy w jakiś sposób informujecie po kilku latach, co się dzieje z tym dzieckiem?
Różnie. Często na mediach społecznościowych dużo się dzieje wokół tego, więc sama rodzina dużo robi i najlepsze sytuacje są w momencie, kiedy jest cała grupa zaangażowanych. Więc nie ma możliwości ciszy, więc to się dzieje i budujemy tę relację i często my dziękujemy rodzinie, rodzinie dziękuje nam i wszędzie po prostu pozytywny przekaz, że się kochamy i współpracujemy dobrze i tak dalej, więc jest cały czas taki follow-up. I w momencie, kiedy jest tam leczenie, to piszemy na social mediach, że dziewczynka poszła tam na tą operację, wszystko się udało, cieszymy się bardzo, jesteśmy z nimi, kochamy rodzinę, takie wiadomości, tak.
A ile macie zatrudnionych osób na darcie?
Zatrudnionych? W sumie mamy tylko 6.
6? I możesz powiedzieć, jakie to funkcje, jakie każda z tych osób pełni?
No, mamy. Mamy zewnętrzne biuro rachunkowe, ale mamy jedną dziewczynę, która jest administratorką, powiedzmy, która zajmuje się papierami. Mamy dziewczynę, która jest odpowiedzialna za program podopiecznych w Poznaniu. Mamy osobę w Kaliszu, która w oddziale tam jest odpowiedzialna. Mamy event manager, dziewczyna, która jest odpowiedzialna za wszystkie eventy związane z tym i za wszelkie formy promocji, więc to, co się dzieje na social mediach, ona to wszystko nadzoruje. I mamy jeszcze dwie dziewczyny, które są odpowiedzialne za programy dystrybucji. Bo o tym teraz za dużo nie powiedziałem, ale jako fundacja konkretnie zajmujemy się też dystrybucją, bo widzimy to jako inna forma bardzo takiego prostego dojścia do potrzebujących. Bo sami się zgłaszają też. Więc mamy jako fundacja około 3000 takich regularnych odbiorców żywności i przez to też no, piękne rzeczy się dzieją. No i do tego mamy całą rzeszę wolontariuszy. Oprócz tych ludzi na liście płac, to mamy ludzi na różne umowy zlecenia. Więc ten status no, bywa różnie, bo to są projekty, albo ludzie no, tymczasowo, albo tylko na pół etatu. No bywa różnie. No i do tego dużo wolontariuszy, bo no, większość tej pracy no, to na to za bardzo środków nie ma i to wolontariusze to chętnie zrobią. Więc, tak.
Gdzie jest fizyczna siedziba Bread of Life?
W tym pięknym niebieskim budynku.
A gdzie ten piękny niebieski budynek jest?
Jest. To jest 40 km na północ od Poznania. Na wsi. I mogę w prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego akurat tam. Bo szukaliśmy w regionie Poznania, ale to nie mogło być w Poznaniu, bo jak się zajmuje bezdomnymi, no lokalizacja dla takiego ośrodka nie może być w mieście, bo jutro już ich nie masz. Bo uciekają do swoich kolegów. Tak? Więc to musi być gdzieś tam daleko, na wsi. W tej wsi Długa Koszlina to mamy chyba 2 autobusy dziennie, więc nie ma szans. Więc oni tam siedzą. I to jest dodatkowo A zima to już w ogóle. Więc, ale dla ludzi z Poznania jest to w miarę, no jest to 40 minut, coś takiego i jest okej. Okay, tak? Więc bieżąca obsługa, no to było tam, a skoro to jest nasz obiekt, no to tam mamy siedzibę. Do tego mamy biuro teraz w Poznaniu, w Kaliszu i w Pleszewie, między Poznaniem a Kaliszem. No i zaczynamy współpracę w różnych innych miejscach, już zaczynamy projekt też w Krakowie, teraz tak się okazuje, no w innych krajach też. Projekty się powielają, więc na wzorzec tego, co zrobimy w Polsce, więc to się rozwija. Ale to, co się dzieje międzynarodowo, no to zajmuje się nasz założyciel.
Bread of Life to jest międzynarodowa organizacja.
Teraz już tak. Tak. Bo zaczęło się to w Polsce 20 lat temu. Dzięki Bogu ja tylko zajmuję się Polską, ale do tego no to jesteśmy w Mołdawii. Zrobimy w Afryce projekty w Wybrzeże Kości Słoniowej, w Zimbabwe. Jesteśmy też już w Pakistanie. No i kolejne kraje się zgłaszą i to jest najciekawsze. My tego nie szukamy. To są często nasi wolontariusze, którzy tak kochają tą robotę, wracają do swoich miast albo do swoich krajów, bo na przykład jest student międzynarodowy z Afryki, przez ileś lat jest zaangażowany, i nie wyobraża sobie życia bez tego. No i wraca do Afryki, do swojego kraju, tam robi jakąś karierę, ale no nie może zapomnieć o tym i zaczyna właśnie taki oddział tam. I piękne rzeczy tam się dzieją. A ponieważ jest to osoba sprawdzona, wypróbowana i no to chętnie udostępniamy pewne narzędzia i kanały promocyjne do tego, żeby dać mu też dobry początek. No i tak to się dzieje.
A czy mogę zadać osobiste pytanie, bo ty nie mówiłeś nic w ogóle o sobie, Rainier, poza tym, że jesteś...
A ja już ciebie widziałem w Tomaszowie przecież.
No ja wiem, ale nie mówiłeś w ogóle, skąd się tu wziąłeś i tak mówisz po polsku.
Dobra.
Z Holandii. No właśnie.
Dobra. Dobrze. Jestem Holendrem. Każdy z was prawdopodobnie kiedyś coś tam słyszał na temat HSA, służby wśród studentów.
Nawet byliśmy na obozach.
Dokładnie. Byliśmy na obozach, a HSA jest częścią takiego międzynarodowego IFS-u. Chyba też znacie to. IFS jest nie tylko w Polsce jako HSA, ale też jest w różnych innych krajach. No w Stanach InterVarsity i tak dalej. Piękne rzeczy tam się dzieją. W 1994 roku, dawno temu, Kiedyś to HSA organizowała konferencję wielkanocną w Warszawie. Może ktoś nawet pamięta. Ja tam byłem jako świeży absolwent. Była też fajna dziewczyna tam z Polski, z Warszawy. I nie, widzieliśmy się 10 sekund. Akurat Magda, to jest dobrze, znasz moją żonę. No, znasz, dobrze. 10 sekund, ale podczas tej konferencji zdecydowaliśmy, że no to skoro no, na konferencji, tak jak tutaj, ludzie są zachęceni, więc warto coś zrobić, no to wybraliśmy się na taki summer team do Hiszpanii.
Dwoje, ty i ona?
Nie, ona sama, z Warszawy. Ja z Holandii z kolegą. No i my tam z tym kolegą, to mieliśmy konkretne plany. Nie. My tu pójdziemy służyć Bogu i żadne dziewczyny. Tak. Ale to są, to nasze plany. No i więc resztę to możecie spokojnie wypełnić sami. Rok później, słucham?
Czyli jak to Polka i Holender spotkali się w Hiszpanii.
Tak jest, tak było, tak. No i potem dużo właśnie tych podróży i tak dalej. W 95 roku, rok później przyjechałem do Polski. W 96 się pobraliśmy. Cały czas, ponieważ no to poznaliśmy się przez HSA, no to mieliśmy dług wdzięczności wobec HSA, więc to służyliśmy bardzo tak aktywnie w Poznaniu, organizując grupy, wspierając to wszystko i tak dalej. Przez 6 lat około, w 2001 roku, bo tak no, docenili to, co zrobiliśmy w Poznaniu, to mnie prosili do zarządu krajowego HSA i tam służyłem 2 kadencje. Fajnie. W tym samym czasie, no to jako Holender, no to aktywny w biznesie, byłem konsultantem, takim przedstawicielem inwestorów holenderskich tu w Polsce, więc rozwijałem się biznesowo. Aż po 20 latach to może już wystarczyło. I wtedy było konkretne powołanie ze strony naszego założyciela Bread of Life, bo tam już służyłem też już chyba 8 lat w Radzie, nadzorując to wszystko, więc już mniej więcej wiedziałem, co jest grane, żeby zostać dyrektorem. No i od 18 roku jestem dyrektorem Bread of Life, albo prezesem, albo jak to nazwać. To jest krótka wersja.
Bardzo dziękuję, piękna historia.
A do tego jeszcze, dlaczego ja akurat tu stoję, znając to, co robi Bread of Life, to od samego początku bardzo mnie przeszkadzało to, że jesteśmy regionalni, jesteśmy ograniczeni, a potrzeby są wszędzie. Okay? Więc Andrzeja Górskiego znam od 20 ileś lat, więc w momencie, kiedy on mówił o ewangelicznej Polsce, że Andrzeju, no słuchaj, ty, potrzebujemy tego, prawda? No jak najbardziej. Ale słuchaj, działając społecznie, charytatywnie albo dobroczynnie, to jak najbardziej też. Więc ja go trochę pchałem do tego, żeby jak najszybciej rozpocząć też ten obszar DS. No i w momencie, kiedy uważa, że no może już powolutku mamy do tego możliwości, no to wiecie jak to jest. Jeśli ktoś o to prosi, no to druga osoba mówi, to zrób to. No i okej, no. Więc tak to mniej więcej się dzieje. Bardzo proszę. Więc jeśli ktoś myśli, że ta historia dotknie, no mam nawet, bo jestem misjonarzem, nie? To mam nawet swoje prayer cards, bo tak być powinno, więc to tam są zdjęcia mojej rodziny i tak dalej, to można się modlić, oczywiście jest numer konta, no, mamy swoje...
Nie,
na lodówkę to oczywiście. I do tego mamy już swoją stronę internetową i tam możecie czytać o nas jakieś różne fajne rzeczy i tak dalej, więc to wszystko jest. Tak. No, ale jeszcze raz wracam do tego, mnie rozkręca bardzo ta główna myśl, że dzieją się piękne rzeczy, a to, co my odkryliśmy jako fundacja, to jest tak naprawdę materiał dla wszystkich. Tak jak są różne historie, zróbmy to. Naprawdę jest tyle do uzyskania. Proszę bardzo, ten tort jest wielki, potrzeby są wielkie, no i znamy Biblię, żniwo i tak dalej, prawda? Więc działajmy, naprawdę.
A teraz po tak. czasie, jak się zaczęła wojna, ilości wpłat się nie zmniejszyły na takie działania właśnie?
Trochę tak. Ale to jest tymczasowe. Bo oczywiście...
Wszyscy to odczuwają gdzieś tam swoich organizacji, tak. Że są teraz trochę inne priorytety.
Tak.
No bo... Pieniądze na wojnę też już się kończą, znaczy na pomoc.
Nie, ale oczywiście, no to każdy zdaje sobie sprawę, no to ludzie mogą wydać środki na pomoc tylko raz, tak? Ale ponieważ to nie jest, ten program podopieczny to nie jest taka modna rzecz tylko teraz, bo to już działa u nas kilkanaście lat i to stopniowo się rozwija. Więc mamy już pewne patenty i doświadczenie, wiemy mniej więcej jak to się robi. Wiemy, jak to też bywa trudne, bo trzeba właśnie trafić do takich podopiecznych, gdzie jest ta współpraca, że rodzina naprawdę jest zaangażowana w tym wszystkim, bo my sami nie zbieramy środki dla tych ludzi. My udostępniamy wszystko, jesteśmy z nimi, ale my nie będziemy chodzić aktywnie ze wszystkimi, tak? Więc robimy eventy, owszem, wtedy tam pchamy trochę tych podopiecznych do przodu, bo robimy eventy co najmniej dwa razy do roku w okresie świąt i latem, kiedy są jarmarki, no to wtedy współpracy z miastem, no to mamy stary rynek na cały dzień dla nas, robimy koncerty i tak dalej, zbieramy dla tych podopiecznych, też żeby budować relacje z miastem, no to tak jak każda fundacja coś tam działa, to nic nowego, tak? Ale ogólnie jesteśmy zależni od ludzi, z którymi współpracujemy, żeby oni właśnie mocno to wpchali do przodu.
A z bezdomnymi dalej, tak powiedzieliście, to tą samą działalność zaczęliście, tak?
Tak, tak. Nie. Ogólnie dla bezdomnych robimy teraz trochę mniej, bo ten ośrodek w tej chwili jest ośrodkiem dla bezdomnych, dla uchodźców. Aha. Bo kiedy ten program się skończył, no to wtedy zrobiliśmy remont. W momencie, kiedy zaczęliśmy to robić na różne programy, różne retreaty, różne takie obozy, półkolonii i tak dalej, no to wtedy akurat no, Ukraińcy przyjechali, no to ciach, ciach, ciach i zapraszamy. Więc to wiadomo, jak każdy. Współpracujemy z innymi organizacjami, tak, i przekierujemy. I to też jest ciekawe, że każdy ma swój patent i znowu współpracujmy, bo w momencie, kiedy się zgłaszają bezdomni do nas, to my pomagamy w pewnym zakresie, w innym zakresie to ktoś inny znowu, a ośrodek, podobny do tego, co my zrobiliśmy z takim programem, jest pod Gnieznem, więc to też możemy wysyłać spokojnie, mamy dobry kontakt z nimi i oni mają akurat taką specjalność w tej chwili. Więc to, co zrobiliśmy, robimy dalej, tyle, że już nie pod naszą kontrolą, bo jest więcej możliwości, żeby inni to zrobili. A po co my mamy to zrobić sami w momencie, kiedy wiemy, że ten budynek nie spełnia prawa skali. Więc oni mają akurat budynek na 30 ileś osób, więc z doświadczenia wiemy, że to jest bliżej takiego ideału. Tak samo jak znamy obiekty w Warszawie, też 30 osób tak mniej więcej i to ma rację bytu.
Poznaj Ruch Ewangeliczna Polska na www.ewangeliczna.pl.